Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Majtkowski z eToro. Cześć, Paweł.
Cześć, witaj, dzień dobry.
Cześć. Proszę Państwa, dzisiejsze nagranie jest kolejnym z cyklu W drodze na Wall Street. Paweł będziesz wykładowcą, będziesz brał udział w panele dyskusyjnych na konferencji Wall Street w dniach 7-9 czerwca w Karpaczu. Super, to bardzo fajnie.
No już nie mogę się trochę doczekać, bo to jest taka impreza, na którą zawsze bardzo chętnie przyjeżdżam i zawsze świetnie się bawię. To znaczy mamy sporo ciekawych rozmów, oczywiście o rynku, bo to jest najważniejsze, ale w ogóle jest fajny na Wall Streetie zawsze.
Tak, raz chciałem cię zapytać, czy biegasz ze mną w sobotę rano, tam wiesz, ten bieg, słynny bieg przez Orlinek.
Wiesz co, ja nie jestem urodzonym biegaczem, więc i raczej jestem osobą, która lubi pracować do późna, w związku z tym zwykle śpię troszeczkę dłużej, więc tu są dwa elementy. Po pierwsze bieganie, o ile jeszcze byłbym w stanie się zmotywować do tego, żeby pobiec, o tyle jak to jest wcześnie rano.
Bardzo wcześnie.
Zawsze mnie to zastanawia, dlaczego biegacze zawsze tak kochają to bieganie z takiego wczesnego rana. Myślę, że sporo ludzi jest wykluczonych z tego powodu właśnie, że to jest jednak tak bardzo.
No ale musimy, bo konferencja jest bardzo intensywna i jak chcemy brać w niej udział, no to niestety musimy pobiegać wcześniej rano, żeby zdążyć jeszcze, wiesz, zjeść śniadanie, przygotować się do pierwszych wykładów.
Zgadzam się, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z naszych widzów, która była na Wall Streetie w poprzednim roku, ma nasze eToro-owe ręczniki zielone, tak, które mieliśmy przygotowane, bo to był, pamiętam, wielki hit wśród wszystkich uczestników, więc mam nadzieję, że jak gdzieś kiedyś rano wstanę i zobaczę tych biegaczy, to zobaczę ich z tymi naszymi fajnymi, zielonymi ręcznikami.
Paweł, idealnie. Musimy to tak zorganizować, żeby po biegu, wiesz, zmęczeni biegacze wbiegali do hotelu i mogli czoło otrzeć tak zielonymi ręcznikami eToro. Tak, zachęcamy oczywiście 7-9 czerwca Karpacz. Adres strony mamy www.wallstreet.org.pl. No i cóż, do zobaczenia w Karpaczu. Jeszcze będziemy oczywiście o tym
przypominali. Tak, ja jeszcze powiem, bo my tutaj w firmie mamy sporo różnych fajnych dyskusji generalnie na temat tego, jak wygląda polski rynek, ale też jak to wygląda w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej, a także, wiesz, właściwie całej Europy. I właśnie ostatnio byłem na jakimś spotkaniu takim dotyczących już planów na kolejny rok. Ktoś powiedział, a szkoda, że w Czechach czy tam na Węgrzech nie ma takiego wydarzenia jak Wall Street, bo byłoby nam wiele rzeczy łatwiej zorganizować. Więc naprawdę szapoba, dziękujemy, że Wall Street istnieje i że możemy i że będziemy mogli na nim być po raz kolejny.
Super, bardzo się cieszę, to gorąco zachęcam jeszcze raz, 7-9 czerwca Karpacz. Tymczasem przejdźmy do spraw, o których dzisiaj mieliśmy rozmawiać, ale ja tu od razu zdradzę, że mieliśmy rozmawiać i będziemy za sekundkę rozmawiali o sprawach tutaj globalnych rynków, takich, Paweł, od których ty jesteś specjalistą, no ale nie możemy uciec od jednej rzeczy. Dzisiaj jest 15 marca i dzisiaj rano nam wielka bomba na rynku wybuchła. Od rana wszyscy żyją tylko w zasadzie jednym, czyli tym, co się stało na LPP. Paweł, czy chciałbyś skomentować, bo tu ciężko znaleźć większą bombę na rynku w ostatnich latach niż to, co się dzisiaj stało na LPP.
Tak. Ja dzisiaj rozpocząłem dzień od tego, że mój kolega z Londynu przesłał mi właśnie ten research, Hindenburg Research, ten materiał. I nawet zanim zdążyłem otworzyć to, co jest w naszych mediach. Zresztą na samym początku było tak, że jeszcze tak naprawdę w Polsce ta informacja była bardzo skrótowa w momencie, w którym ja otrzymałem te informacje z Londynu. No, nie dziwię się, że jest taka, a nie inna reakcja na rynku. To jest pewnie wielopłaszczyznowa sprawa, ale w sytuacji, w której żyjemy w Polsce, jest to firma, która ma swoją centralę w Polsce. Większość klientów, czy zdecydowana większość klientów jest z Europy Środkowej i Wschodniej. I firma zadziałała w taki sposób, jaki pokazuje to ten raport, w jaki sposób tak naprawdę nie wycofała się z rosyjskiego rynku, no to rzeczywiście jest to ważne wydarzenie dla spółki i też pokazujące jak w soczewce, że musimy działać uczciwie na rynku kapitałowym, że tak naprawdę wszelkie próby chodzenia na skróty są bardzo niebezpieczne. I szczególnie w tych trudnych czasach, bo w tych, wydaje mi się, że szczególnie w tych czasach, w których żyjemy, w których tych wyzwań jest bardzo dużo, ale też pokus właśnie czasami do tego, żeby iść na skróty jest tak bardzo dużo. Musimy być szczególnie uczciwi. I mój kolega mi to przesłał też rano, trochę z tego powodu, bo mieliśmy ostatnio, ja jestem po takim naszym londyńskim spotkaniu wszystkich analityków eToro i ja dużo mówiłem, myśmy dużo rozmawiali, my dzisiaj też będziemy rozmawiać o wyborach w Stanach Zjednoczonych, o tej ogólnej geopolityce, więc my tam też dużo o tym rozmawialiśmy, ja przedstawiałem naszą perspektywę jakby środkowoeuropejską na to, jak wyglądają wybory w Stanach Zjednoczonych. Mówiłem o tym, że my nie jesteśmy antyrosyjscy, tylko w gruncie rzeczy jakby odpowiadamy na pewne ryzyka, które się pojawiają. Nie tylko w znaczeniu politycznym, ale takim już właściwie stricte gospodarczym dla Polski, bo to się przecież przekłada na nasze bezpieczeństwo także ekonomiczne. No i po tym, tydzień później, mój kolega z Londynu trochę z takim przekąsem wysyła mi to i mówi, zobacz, ale to widać nie każdy tak w Polsce tak patrzy na te sprawy, bo ja od razu pomyślałem o Niemcach. Myśmy często krytykowali Niemców jako tych, którzy są tacy pragmatyczni w polityce, to znaczy z jednej strony oczywiście mówią o pewnych wartościach, ale kiedy przychodzi do robienia biznesu, to często przekładają ten element biznesowy ponad te zasady, które gdzieś tam się pojawiają. No i tutaj mamy trochę tak, znaczy oczywiście nie chciałbym, bo to jest rzeczywiście wielopłaszczyznowa sprawa, to znaczy mamy firmę, która jednak postanowiła prowadzić ten biznes, ale myślę, że przede wszystkim no oszukała, tak naprawdę oszukiwała tutaj.
Jeżeli się ten raport potwierdzi, jeżeli to, co tam
jeśli
jest napisane,
ten raport się
bo to
potwierdzi,
musimy
tak,
całą
tak,
masę
tak.
disclaimerów, zastrzeżeń i trybów
tak, oczywiście,
użyć.
Zastrzegając to, że to wszystko musi okazać się prawdą, aczkolwiek tam rzeczywiście są dosyć ciekawe informacje, na przykład dotyczące kodów kreskowych i tego, jak te produkty były kodowane. Bardzo szczegółowa właściwie wiedza, która jednak sugerowałaby, że jakaś część tych informacji prawdopodobnie jest prawdziwa, bo ciężko moim zdaniem byłoby sfabrykować rzeczywiście takie informacje i wchodzić na taki poziom szczegółowości.
Nie no, tam posłali nawet jakiegoś analityka, nie wiem, agenta można powiedzieć, do Rosji, żeby się przeszedł po tamtejszych sklepach. Tam jest łącznie aż do tego poziomu to jest zaawansowane. Tak. Ja powiem ci, Paweł, tak, z mojego punktu widzenia to jest oczywiście katastrofa, no bo to afera, tak trzeba powiedzieć, nie dotyczy jakiejś malutkiej spółki z New Connectu, o której tam nikt nazwy nie słyszał, tylko spółki z czołówki naszego WIG-20, tak, spółki, która jeszcze przed chwilą miała, wiesz, 30-paromiliardową wycenę, teraz już odpowiednio.
Tak, wiesz co, ja miałem też podczas tego naszego spotkania w Londynie, o którym mówiłem, taką prezentację o najciekawszych polskich spółkach. No i tam oczywiście też pokazywałem LPP, bo rzeczywiście to jest taki nasz produkt eksportowy. Te sklepy są widoczne także w Europie Zachodniej, więc rzeczywiście jest to poza Dino, które jest też w głowach bardzo wielu analityków w Europie Zachodniej, jest takim ciekawym punktem. No to LPP należy, znaczy mogę powiedzieć, należy i mam nadzieję, że będzie dalej należało mimo wszystko do takich spółek, które będą w jakiś sposób takimi ambasadorami naszej gospodarki, naszego rynku kapitałowego. No ale no, w tym wypadku rzeczywiście bardzo, co najmniej bym powiedział, niefortunna sytuacja. Oczywiście pozostaje też drugie pytanie o to, jak to się w długim terminie przełoży na notowanie LPP. Oczywiście to będzie miało negatywny wpływ, aczkolwiek ja mam poczucie, że ta obecna przecena jest mimo wszystko trochę na wyrost, że rynek kapitałowy reaguje, bym powiedział, w sposób przesadny czasami na pewne sytuacje, ale tak jak mówię, to jest pewna próba wyceny tych negatywnych skutków, bo do końca jeszcze nie wiadomo, jakie one będą. czy spółka spotka się z bojkotem na przykład ze strony konsumentów w jakimś zakresie, bo przecież mieliśmy spółki, które niejako w sposób otwarty pozostawały na rosyjskim rynku, funkcjonowały na rynku polskim, czy na rynku w Europie Środkowej i Wschodniej. Ta skala działalności była znacznie mniejsza niż skala LPP i one spotykały się w jakimś zakresie z bojkotem. Mamy też przecież w Europie i w Europie Środkowej i już w całej Europie bardzo wielu ukraińskich konsumentów, którzy też, jak myślę, są ważni dla LPP, więc to wszystko musi być brane pod uwagę i pewnie w długim terminie ta wycena będzie jednak bardziej urealniona niż te pierwsze takie bardzo czasami nawet historyczne, bym powiedział, reakcje na to, co
tak,
się...
Tak, oczywiście. Masz rację, to trzeba będzie odpowiedzieć na wiele pytań, jak to się zakończy, tak? Bo natomiast na pierwszy rzut oka, tak jak patrzę, jeszcze raz, tryb przypuszczający, gdyby to się miało okazać prawdą, no to jest skandal. Sprawa do zajęcia się przez KNF natychmiast, bo to by oznaczało, znowu tryb przypuszczający, że spółka podawała nieprawdę w ostatnich iluś raportach kwartalnych, tak, raportach okresowych, tam co najmniej od dwóch, od półtora
oczywiście,
roku.
Oczywiście, tak, ja bym powiedział jeszcze
sprawa
jedno.
Dla
bo...
prokuratury, sprawa do jakichś roszczeń odszkodowawczych ze strony inwestorów, to elementów tej układanki jest dużo, a jak oni się poskładają po już tym wszystkim, po jakimś tam, nie wiem, no dalszy ciąg wydarzeń, tak by, to jest zupełnie inna historia, tak? I po ile LPP może być za pół roku od dzisiaj, jak już będzie wiadomo dużo więcej i już tam, no nie wiem, będzie wyczyszczona, powiedzmy, ta
tak,
sprawa.
Tak, wiesz co, ja bym wskazał na jeszcze jeden element, który jakby dla mnie osobiście, bo ja mam jakby też swoje upodobania analityczne i związane, ja jestem akurat takim trochę domorosłym psychologiem i próbuję do wielu spraw podchodzić od strony psychologicznej, to mam takie wrażenie, że w wielu takich sytuacjach ujawnienie takiego scenariusza wskazuje na pewne sposoby zarządzania. I w wielu spółkach historii obserwowaliśmy już takie sytuacje, że ujawnienie jednej takiej sytuacji tak naprawdę skupiało uwagę bardzo wielu analityków na danej spółce i okazywało się później, że w podobny sposób spółka działała. Ja nie mówię teraz konkretnie o LPP, ale generalnie, że sposób działania menadżerów jest powtarzalny. Czyli jeżeli zastosowaliśmy tą metodę tutaj, to być może są jeszcze jakieś inne trupy w szafie i taki podobny sposób zarządzania czy działania mógł się objawiać też w innych momentach. Tutaj bym bardzo do takiego, jestem zwolennikiem takiego myślenia, bo też w naszym życiu widzimy bardzo często, że ludzie, że my nie działamy w próżni. Jeżeli raz podejmujemy działania w jakiś sposób i one wydaje nam się, że opłaciło nam się to, tutaj ewidentnie widać, że to się nie opłaciło, ale to ten moment, kiedy okazuje się, że ta strategia się nie opłacała, jest mocno bardzo przesunięty w czasie wobec startu stosowania tej strategii, to jednak często tego rodzaju strategie są powtarzalne. I to zresztą nie jest tylko jakby kwestia doświadczenia życiowego, ale też różnych na przykład ciekawych badań dotyczących strategii, zarówno firm, jak i też jednostek naszego indywidualnego działania. Także cały czas sporo znaków zapytania w tej sytuacji.
No wiadomo, sytuacja tu jest bardzo dynamiczna, będziemy patrzyli, co się dzieje, jakie spółka będzie komunikaty publikować w tym zakresie, bo już jeden komunikat opublikowała, że wiedzieli o tym od 5 miesięcy, no i to tyle, tak? Nie ma słowa odniesienia się, czy zaprzeczają, czy potwierdzają, no ale zakładam, że tu... że możemy się spodziewać tutaj dalszego rozwoju sytuacji. To będzie z pewnością bardzo ciekawe. Szkoda, że ciekawe w negatywny sposób. Tak, dobrze.
Tak, ale ja też to jest też przyczynek trochę do tego, żebyśmy cały czas mówili. W ogóle w ciekawym momencie rozmawiamy, w ciekawych czasach w ogóle żyjemy, dużo się w ogóle dzieje. Ja tu jeszcze zdradzę może, że kątem oka spoglądam na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją do Spraw Pegasusa, bo to też się dzieje jednocześnie, więc naprawdę sporo. Inflacja, pewnie jeszcze też o tym będziemy rozmawiali.
To sekundkę. Tak, to już, Paweł, to
dobrze,
przejdźmy.
Dobrze. Nie
przejdźmy, przejdźmy, bo to właśnie dzieje się wiele, ale ja bym chciał zapytać o taką rzecz, bo ty jesteś specjalistą. Właśnie przejdźmy już do tematu głównego, o którym mieliśmy mówić, bo nam to LPP wybuchło od rana, prawda, i nie sposób było nie podzielić się wrażeniami na ten temat. Ty jesteś specjalistą od rynków globalnych, geopolityki, tak, stóp procentowych w Stanach, na świecie, wiesz, wojna Chiny kontra USA, to wszystko, ty wszystko wiesz, no to ja mam pytanie do ciebie takie, jakie są twoje przewidywania odnośnie koniunktury takiej światowej w kontekście takim wyborów prezydenckich w USA? Jak rynek dyskontuje to, że przecież jest, no użyję takiego sformułowania, realne niebezpieczeństwo, że Trump może wygrać?
Tak, ja znowu będę teraz odwoływał się do tych moich rozmów, które przeprowadziłem w Londynie ostatnio podczas tego naszego spotkania, bo byli tam i nasi analitycy, taki mocny zespół analityczny ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii i tutaj osoby z Europy, także moi koledzy z Europy Środkowej i Wschodniej, z Rumunii dokładnie mam kolegę i no każdy każda z osób miała, powiedziałbym, jakiś taki troszeczkę inny pogląd na to wszystko. I ja prezentowałem tutaj to nasze spojrzenie. Więc tak, teraz próbując to wszystko jakoś tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Po pierwsze, rzeczywiście odczucia tutaj większości analityków i też moje są takie, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo wygranej Donalda Trumpa. Nasi analitycy amerykańscy mówią, to jest ich ciekawe zresztą doświadczenie, zresztą ja mam podobne doświadczenie z Amerykanami, że oni rzadko spotykają kogoś, kto kandydowałby, no, przepraszam, kogoś, kto popierałby Donalda Trumpa. Oni, którzy funkcjonują w Nowym Jorku czy w innych dużych ośrodkach, ale większość amerykańskiego społeczeństwa, większość bierzemy tutaj w cudzysłów, dlatego że można w Stanach Zjednoczonych wygrać wybory, nie uzyskując większości głosów. Taki zresztą był scenariusz roku 2016, kiedy Donald Trump, kiedy Hillary Clinton miała więcej głosów niż Donald Trump, a to Donald Trump wygrał wybory.
Ja powiem jeszcze jeden taki przypadek w historii, zdaje się, Al Gore miał więcej głosów niż George Bush.
Tak, wtedy mieliśmy tą sytuację na Florydzie, tego kolejnego liczenia.
Oni mają taki system, że ten, wiesz, że w danym stanie, jak ktoś wygra jednym głosem, bierze wszystkich elektorów.
Wszystkie głosy elektorskie z danego stanu. Tak, więc to poczucie jest powszechne. Z punktu widzenia rynku kapitałowego, tak jak o tym rozmawialiśmy, to nie jest takie, znaczy tak, bo my mamy naszą polską perspektywę i zaraz będę mówił o tej naszej polskiej perspektywie, ale amerykańska perspektywa jest taka i tutaj o tym właśnie też rozmawiałem z moimi kolegami, że w roku 2016 rynek raczej pozytywnie odebrał wygraną Donalda Trumpa w wyborach. Dlatego, że spodziewano się, że to pomoże firmom energetycznym, pomoże deregulacji na rynku i generalnie te poza takimi różnymi dziwnymi wyskokami, które zdarzały się Donaldowi Trumpowi, to trzeba powiedzieć, że to był gospodarczo w miarę dobry czas dla Ameryki. Więc jakby odłożyć tą te duże obawy dotyczące geopolityki.
Tak.
Jakby odłożyć to i jeśli byśmy uznali, że to jest jakiś element jego osobowości, z którym musimy sobie tylko, znaczy, który nie ma aż tak wielkiego wpływu. Ta osobowość, ona jest ważna dla nas, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, dlatego że ona nam mówi, ten człowiek może dogadać się z Putinem, tak? To jest to, na co my zwracamy uwagę. Ja też zwracałem uwagę moim kolegom na to, że bezpieczeństwo Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej i takie transakcyjne podejście do tych spraw, które rodzi tutaj u nas. Zresztą muszę powiedzieć, że oni to było na pewno dla nich bardzo ciekawe, bo oni w ogóle nie patrzyli na to z takiej perspektywy. Dla nich ta transakcyjność Trumpa wydaje się jakimś atutem nawet w niektórych sytuacjach, tak? Bo my jesteśmy z rynku finansowego, my jesteśmy z natury transakcyjni. Więc jeśli jest prezydent, który troszeczkę mniej patrzy na wartości, a bardziej patrzy na bieżącą ocenę, bo ta transakcyjność to jest taka bieżąca ocena zalet, plusów i minusów, to on nie jest taki zły dla rynku finansowego. Natomiast ta nasza ocena środkowoeuropejska, no tak jak mówię, ta transakcyjność jest bardzo niebezpieczna dla nas. Ja pokazywałem tą naszą perspektywę i tą, że to jest też element choćby inwestycji amerykańskich i w ogóle inwestycji. Dla nas, jako dla inwestorów, którzy inwestują na polskim rynku, no to musimy żyć w bezpiecznym kraju. Tak naprawdę to jest pewna baza, żebyśmy w ogóle mogli rozważać jakieś inne elementy związane z bezpieczeństwem czy z ryzykiem naszych inwestycji. Więc generalnie globalne, więc tak już próbując to jakoś reasumować, to globalne jest... No i jeszcze jeden element, czyli to pytanie, jaka może być druga... I to jest znowu takie, bardziej bym powiedział, nasze spojrzenie, bo oni też się tak bardzo nad tym nie zastanawiają. Jaka może być ta druga kadencja Donalda Trumpa versus pierwsza? Jak bardzo ona się może różnić od tej poprzedniej? I jak bardzo Trump może być związany pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi amerykańskiej demokracji, a jak bardzo będzie chciał się z tego gorsetu wyrwać, bo to jest znowu coś, czego my się obawiamy, że ten Trump wersja druga będzie dużo inny niż ten Trump w wersji pierwszej, właśnie dużo bardziej transakcyjny, dużo bardziej chcący jakby wyrwać się z pewnych ograniczeń, które są nakładane na politykę czy na światową gospodarkę. No i zdecydowanie, to jest jeszcze jeden element, no zdecydowanie ten punkt ciężkości przenosi się jednak, mimo wojny na Ukrainie, on przenosi się z Europy na Pacyfik i na Daleki Wschód.
To
wiemy o tym oczywiście i kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy to będzie ponownie Joe Biden, to mimo wszystko ten akcent jest przeniesiony i my też musimy sobie też z tego zdawać sprawę.
No ja powiem ci, patrzę z niepokojem patrząc na bezpieczeństwo, bo czyli to, co powiedziałeś, że Trump jest w stanie się dogadać z Putinem. No kto to w ogóle, jak słyszę takie pomysły, to w ogóle mi się, wiesz, no słabo robi, no bo przypomnijmy, że Trump na końcówce swojej poprzedniej prezydentury wypowiadał zdania, że to chyba Stany niekoniecznie muszą być w NATO. No ale jakże to? Że to jest jedyny kraj na świecie, który jest w stanie jakąś wojnę prowadzić gdzieś na świecie. Cała reszta krajów europejskich, na przykład z naszym potencjałem militarnym, to pokazało, jaki mamy potencjał militarny, jak przyszło do przekazywania broni Ukrainie, że my się raz, dwa, trzy, wyprztykaliśmy, mówię tak mało elegancko, z zapasów wojennych i tak dalej. Gdyby nie pomoc Stanów Zjednoczonych, to różnie mogłoby być. No Trump mówi, że on by zakończył wojnę w jeden dzień. No jakby zakończył tę wojnę? No wstrzymując dostawy do Ukrainy i tak dalej. Więc jak patrzę takiego naszego polskiego punktu widzenia bezpieczeństwa, no to z dużym niepokojem patrzę na to. No
tak, tu są dwie szkoły. Jedna mówi, Donald Trump opowiada takie rzeczy w kampanii wyborczej, a potem i tak będzie robił coś innego. Te instytucje amerykańskiego państwa zmuszą go do innego działania. I tak trochę było w pierwszej kadencji, ale też... Ja czytałem różne, były bardzo ciekawe książki dotyczące tego, jak wyglądała, bo już przy Donaldzie Trumpie nie ma większości jego współpracowników, którzy współpracowali z nim w pierwszej kadencji. Wielu z nich napisało książki, opisało to, jak to wyglądało. I rzeczywiście te ograniczenia, które zostały przez system niejako narzucone przez Donalda Trumpa, on sobie bardzo z tego zdaje sprawę i wydaje się, że to jest jeden z jego celów na drugą kadencję, jest taki, żeby nie ulegać temu za bardzo. Z drugiej strony, ja jak tak, oczywiście no, to trzeba by sobie zbudować jakiś większy ekonomiczny model, ale ja tak intuicyjnie i myślę, że wielu z nas to też odczuwa, że nawet patrząc na to wszystko z punktu widzenia takiego czysto transakcyjnego, to z punktu widzenia Ameryki, Europa Środkowa i Wschodnia, to jest lepszy biznesowy partner niż Rosja, dlatego że mimo wszystko my rośniemy, to PKB jest coraz większe i ja mam wrażenie, że jeżeli to byłaby taka analiza troszeczkę głębsza niż tylko taka bardzo powierzchowna, na zasadzie ja się dogadam, skończę wojnę i pytanie o to, jakie to może mieć skutki później dla różnych regionów świata, bo to też oczywiście ma potem znaczenie przecież dla regionu, dla innych regionów, dla Pacyfiku także. No, co pomyśli Tajwan w sytuacji, w której Donald Trump byłby w stanie jednego dnia dogadać się z Putinem, tak? Mhm. Tutaj specjaliści od spraw międzynarodowych mówią, że takie postawienie sprawy bardzo szybko wywołałoby na przykład to, że bardzo wiele nowych krajów chciałoby mieć broń atomową, dlatego że nagle stwierdziłoby, że ponieważ nikt inny nas nie będzie bronił, to my musimy się bronić sami. Przecież jest wiele krajów, no myślę, że my nawet jako Polska, no mamy potencjał, nikt o tym nie myśli. Może w historii rzeczywiście zdarzały się takie momenty, że Polska o tym myślała, no ale myśmy nigdy tego specjalnie w żaden sposób nie rozważali.
W nowożytnych czasach nikt nie myślał o tym, że powinniśmy jako Polska mieć broń atomową.
Oczywiście mówimy o uczestnictwie w takich programach nuclear sharing, czyli takim, że któraś z potęg nuklearnych, czy to Stany Zjednoczone, czy teraz ostatnio mówiło się o Francji, użycza nam niejako tej broni i my jesteśmy jej posiadaczem, niekoniecznie dysponentem, bo dysponowanie znowu wymaga zgody tego oryginalnego właściciela, ale to są na pewno elementy, na które trzeba zwracać uwagę. Więc ja wsłuchiwałem się bardzo, były naprawdę bardzo ciekawe rozmowy i muszę powiedzieć, że ta polska perspektywa jest bardzo ciekawa, z tym, że ona raczej pozwala spojrzeć Amerykanom na tą sprawę od troszeczkę innym kątem, bo to w żaden sposób nie ma wpływu na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tam przeważają te pytania dotyczące imigracji i no i może być tak, że jedna połowa Ameryki wybierze prezydenta drugiej połowie Ameryki. Tak?
Zawsze tak jest. Dobrze. Paweł, chciałbym, żebyś skomentował temat inflacji. Jak to z kolei ma wpływ na rynki, bo inflacja w Stanach 3,1, 3,2, przypomnij mi, jakie są ostatnie wskazania.
3,2, to znaczy spodziewaliśmy się troszeczkę większego spadku. Ten styczeń i luty okazuje się być takim momentem, kiedy ta inflacja znowu zaczyna delikatnie rosnąć. I to rodzi tak naprawdę kilka pytań i kilka skutków. To znaczy pierwsze pytanie przede wszystkim jest takie, czy to oznacza, że w kolejnych miesiącach będą większe problemy z inflacją? Czy to jest tylko tak, że to są czynniki związane ze styczniem, ewentualnie z lutym? A potem już wrócimy do takiej tendencji spadkowej, czy może będzie inaczej. Ja osobiście uważam, że raczej to jest styczeń, luty tylko i powinniśmy potem mieć spok, troszeczkę takiego dalej spadającej inflacji. Inna kwestia to jest to, jaki to ma skutek, jeśli chodzi o stopy procentowe, dlatego że jak zaczynaliśmy rok, to przewidywania mówiły chyba o 6 albo 7 obniżkach stóp procentowych, czy to nawet był jeszcze listopad zeszłego roku. Tak przewidywaliśmy, że Fed może te stopy obniżać bardzo mocno. Teraz rynek wycenia, że chyba będziemy mieli do czynienia z 3 obniżkami stóp procentowych w Stanach, zaczynając od czerwca, ale można powiedzieć, że te zmiany tych przewidywań nie wpływają jakoś specjalnie na rynek kapitałowy amerykański. Nie dotyka to na przykład mocno spółek technologicznych, one cały czas rosły bardzo mocno, tam może mamy teraz jakoś nieznaczne wycofanie się na kilku spółkach, ale generalnie to, że te stopy one delikatnie dłużej pozostaną wyższe, a to oczywiście dla takich spółek jak spółki technologiczne oczywiście to zmniejsza ich zyski, bo muszą sobie radzić w tym środowisku wyższych stóp procentowych, to okazuje się, że jednak rynek tutaj żyje bardzo mocno tą perspektywą obniżek stóp. Ale jeszcze ciekawy jest inny element, no bo okazało się, że mamy w Stanach wyższą inflację niż w Polsce.
To dlatego, że jest, nie? Przez całe miesiące było.
Tak, no ostatnio.
Odczyt inflacji. 2,9?
Tak. 2,8 nawet, więc jesteśmy. Można powiedzieć, cel inflacyjny jest 2,5 u nas, plus minus 1 punkt procentowy, czyli jesteśmy właściwie w celu. No ale to nie jest koniec naszej przygody. I, no, i ta amerykańska inflacja, i ta nasza inflacja mówią nam jedno, to znaczy jeszcze chyba ta wojna z inflacją się nie skończyła.
No bo to wiesz, bo teraz mamy 2,8, to jest super, ale przecież w perspektywie mamy co? Podwyżkę VAT-u
mamy
na
pewno,
żywność, na przykład,
na pewno
tak?
Podwyżkę VAT-u i to już jest pewne, że od 1 kwietnia wzrośnie VAT na żywność, ten obniżony z 5% do zera. Mhm. No i oczywiście tutaj sprzedawcy na pewno przerzucą to na klientów. Co prawda mamy taką małą wojnę handlową między dyskontami. Zresztą nagrywając jakiś inny materiał wczoraj, rozmawiając akurat na ten sam temat, akurat dostałem SMS-a z Biedronki, więc można powiedzieć, że...
Słuchają
że
nas bardzo... i ci wysyłają, wiesz, jak to jest. To
tak... Tak, że banany za tyle, a papier toaletowy za tyle. Oczywiście my się możemy z tego śmiać, ale w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na to, jak wygląda rynek, to są te dwie sieci kształtują w dużym stopniu ten poziom cen.
I
rzeczywiście te ceny żywności może nie tyle szorują po dnie, ale rzeczywiście tak jest, że ta żywność to jest jeden z elementów, który powoduje, że ta inflacja spada.
Znaczy, wiesz co, bo to jest że te w koszyku inflacyjnym żywność ma bardzo duży udział, prawda? Wiadomo, że tam jest.
Tak, szczególnie w kraju takim jak u nas, gdzie zasada jest taka, im biedniejsi jesteśmy, nie mówię, że jesteśmy tacy biedni, ale na pewno w porównaniu do krajów Europy Zachodniej ten udział żywności, zresztą takie było też jedno z wyjaśnień, bo też żeśmy tutaj ja też w firmie dużo dyskutowałem na temat tego, zastanawialiśmy się, dlaczego ta inflacja w Europie Środkowo-Wschodniej jest tak dużo wyższa od tej z Europy Zachodniej. Jeden element to był oczywiście to było, że ta żywność, ona waży więcej w naszych koszykach inflacyjnych. Oczywiście potem jeszcze były argumenty historyczne i to, że my, wielu Polaków pamięta inflację lat, hiperinflację lat 90. i inflację lat 80. i to gdzieś w człowieku zostaje i takie poczucie, że trzeba wydać te pieniądze teraz, bo one stracą na wartości, to ono gdzieś w ludziach jest i też można powiedzieć, że przez to ta reakcja w krajach postkomunistycznych, ale to bardziej nie chodzi o ten komunizm, a raczej chodzi o to doświadczenie tych lat związanych z inflacją, ono gdzieś w człowieku zostaje. Także sytuacja, w której w Polsce inflacja jest niższa niż w Stanach Zjednoczonych, jest rzeczywiście ciekawa, ale tylko na chwilę. To znaczy wydaje się,
Właśnie, jakie są twoje przewidywania? I w Stanach, czy tam będziemy mieli jakiś mały nawrót inflacji i w Polsce? No, ja w ogóle jestem zaskoczony, że mamy ten odczyt za luty, jest tak niesamowicie niski, ale też wszyscy analitycy mówią, że teraz marzec, kwiecień, maj, będziemy mieli nawrót inflacji, bo ta baza z zeszłego roku jest jakaś tam inna, tak? I wszystkie czynniki są jakie są i że może tak się zdarzyć. Jak to widzisz, no i jak to w ogóle wiesz, na rynki finansowe, jak to się będzie przekładać? Plus, perspektywy obniżki stóp procentowych, prezes Glapiński tu wprost mówi, że dobrze pamiętam, w tym roku raczej nie należy się spodziewać. O tak, tutaj nie należy się spodziewać obniżek stóp.
Tak, no ta wypowiedź jest najciekawszym elementem tej wypowiedzi jest chyba to, że ja mimo wszystko dosyć dużo oglądam zagranicznych banków centralnych. To rzadko się zdarza, żeby ktoś w taki autorytatywny sposób komunikował to, tym bardziej, że przecież prezes Glapiński jest jednym z członków Rady Polityki Pieniężnej i tak naprawdę, jak rozumiem, może zostać przegłosowany w Radzie Polityki Pieniężnej na którymś z kolejnych posiedzeń. No ale dotychczas rzeczywiście było tak, że jak prezes coś zapowiadał, to raczej to się ziszczało. Pamiętamy zresztą Molo w Sopocie, śmialiśmy się trochę z tego, ale potem okazało się, że tak jak zostało powiedziane nam, tak jak prezes Glapiński na Molo w Sopocie wypowiedział pewną prognozę, tak ona się sprawdziła. Więc jakby tak, patrząc na Amerykę, no to ja myślę, że ta inflacja na poziomie około 3% ona będzie w najbliższych miesiącach trwała i dosyć trudno będzie, szczególnie przy tym poziomie, bo trzeba powiedzieć, że amerykańska gospodarka radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Ta inflacja jest niczym innym jak odbiciem tej pozytywnej sytuacji, jeśli chodzi o amerykańskie PKB. No przecież pamiętajmy, że jeszcze pół roku temu rozmawialiśmy o tym, kiedy przyjdzie recesja. I tak naprawdę, czy może będzie miękkie lądowanie, czy może nie będzie, no a mamy takie naprawdę miękkie lądowanie gospodarcze, więc ta inflacja to jest już na tym poziomie, to już jest trochę odbicie tego, co się dzieje w gospodarce. To jest ewidentnie też element związany z realną, to tu widzę, że mój komputer pokazałem tak, więc mój komputer od razu to zinterpretował, tak. Obaj widać, pracujemy na produktach firmy Apple. To można zrobić tak chyba. O, to jest a propos naszej inflacji. No nie bez kozery. Apple jest, kapitalizacja Apple jest bliska 3 bilionów dolarów. Czekaj, bo wy trochę wytrąciłeś mnie z...
Przepraszamy, to odsyłamy uczestników, znaczy słuchaczy podcastu audio do naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo zaczęliśmy sobie z Pawłem pokazywać fajne znaczki, które nam generują komputery i trochę się rozkojarzyliśmy, przepraszamy najmocniej. Mówiliśmy o inflacji, że...
Tak, że ta inflacja 3%, poza tym też jest tak, że to jest też efekt tego, jak rosną płace, i to też obserwujemy w Polsce, zresztą w Stanach też sytuacja na amerykańskim rynku pracy oczywiście bardzo dobra, ostatnio tak część danych bardzo dobra, część troszeczkę gorsza, bo pewna rewizja danych za poprzedni miesiąc, ale z drugiej strony to też dobrze powinno służyć rynkowi kapitałowemu, bo to ten zbyt silny rynek pracy to był jeden z elementów, który powodował, że Fed jednak odkładał obniżki stóp procentowych, więc ten rynek pracy powinien być w dobrym stanie, ale nie za dobrym, to znaczy już nie powinniśmy mieć takich poziomów tych nowych miejsc pracy na poziomie 350 tysięcy, bo to rzeczywiście wtedy nam to będzie mocno odkładało obniżki stóp procentowych. No i w Polsce mamy taką, zresztą to jest też w Stanach i w Polsce, że po okresie realnego spadku płac, no mamy ten moment takiego odreagowania. Ta inflacja była bardzo wysoka w Polsce, szczególnie w Polsce, więc realne wynagrodzenia traciły mocno na wartości. A teraz mamy taki jedyny okres, w którym te wynagrodzenia mogą troszeczkę nadrobić. Obawiam się, że możemy nie dojść do takiego poziomu realnego sprzed pandemii, ale na pewno część tego spadku realnej wartości dochodów uda się odrobić. No i to jest ten element, który też będzie pchał trochę w górę inflację.
Dobrze, Paweł, dobrze cię zrozumiałem. To jednak recesji takiej ogólnoświatowej, poważnej nie będzie. Ewidentnie widać, że realizuje się scenariusz miękkiego lądowania.
Tak, zdecydowanie. Super. Zdecydowanie tak. Także
uspokoiłem się.
W Chinach obserwujemy te tendencje, że tam rząd planuje wspierać i rynek kapitałowy, i gospodarkę. Więc tak patrząc na to globalnie i też już w ujęciu, troszeczkę gorzej radzi sobie Europa, szczególnie Europa Zachodnia. No i tutaj Niemcy mają taki dosyć duży problem, i to też tutaj z moimi kolegami sporo rozmów, bo rozmawialiśmy o tym, czy niemiecki model gospodarczy, który oczywiście, znaczy tak naprawdę ten początek to są lata 50., ale tak naprawdę dzisiaj to, jak wyglądają Niemcy, to jest efekt pewnych reform przeprowadzonych pod koniec lat, pod koniec ostatniej dekady XX wieku i na początku XXI wieku. No i Niemcy tutaj bardzo się martwią, że ten ich model gospodarczy troszeczkę się zużył. Ja natomiast opowiadałem, bo to też jest taki mój konik trochę, bo jest to bardzo ciekawe, że mniej więcej do roku 2018 było tak, że jak gorzej działo się w niemieckiej gospodarce, to też gorzej działo się w polskiej gospodarce.
Od tego czasu
doszło do pewnej zmiany, ja to tak obserwuję. Oczywiście potrzebujemy więcej lat, żeby jeszcze się temu dokładnie przyglądać, ale teraz mamy trochę taką sytuację, bym powiedział, kontrariańską, odwrotną, że jak w niemieckiej gospodarce dzieje się gorzej, to w polskiej dzieje się lepiej. Okazuje się, że niemieccy przedsiębiorcy czy generalnie europejscy przedsiębiorcy wymieniają często właśnie tych droższych swoich kooperantów niemieckich na polskich. I ta Polska wchodzi w wiele tych miejsc tam, gdzie zwykle to były na przykład firmy niemieckie. I to powoduje, że ten efekt obserwujemy.
Super.
Także już aż tak bardzo nie musimy się na niemiecką gospodarkę oglądać, chociaż ma to oczywiście dla nas cały czas znaczenie.
Dobrze, Paweł, tu patrzę na czas nagrania, to chciałbym, żebyś skomentował jeszcze jedną rzecz. No dużo widzimy poziomów różnych aktywów i co nie włącza jakiegoś wykresu, to jesteśmy na historycznych szczytach. Jak nie S&P 500, to polski indeks WIG, o WIG-u 20, nie znęcajmy się nad WIG-iem 20, tak? To polski indeks WIG, ale też spoza rynku takiego typowego kapitałowego, jak nie złoto, to Bitcoin. Wszędzie jakieś szczyty, na Bitcoinie to w ogóle jakieś szaleństwo, prawda? Nie masz wrażenia, że jesteśmy gdzieś w ogóle na jakichś szczytach i jakaś solidna korekta na różnego rodzaju aktywach by nam się należała, tak psychologicznie nawet, tak?
Tak, to jest też bardzo ciekawy temat, bo to jest, ja tak naprawdę zastanawiam się, czy mamy jakiś wspólny mianownik tych szczytów, czy to jest tak, bo rzeczywiście jak przyjrzeć się każdemu z tych szczytów z osobna, to okazuje się, że są argumenty indywidualne związane z danym szczytem służące temu, żeby ten szczyt miał nastąpić, ale oczywiście nie ma... istnieje pewien rodzaj sentymentu, który temu sprzyja. Na więc jak już próbując to tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Mówiliśmy o tych stopach procentowych i ta perspektywa obniżek stóp procentowych i właściwie ta pewność, że do obniżek stóp procentowych dojdzie, już bardzo blisko jesteśmy tych obniżek amerykańskich, to jest to, co na pewno napędza, a w połączeniu ze sztuczną inteligencją i technologią, to jest to, co napędza teraz amerykański rynek i to są te szczyty. Jeżeli patrzymy na Bitcoina...
Nvidia, Magnificent Seven, tak, że oni tam po prostu fruną.
Tak.
Oderwali się od rzeczywistości.
Tak. Natomiast jak patrzymy na Bitcoina, no to okazuje się, że tak naprawdę ten napływ, myśmy dosyć, tak naprawdę pojawienie się tych spotowych ETF-ów spowodowało rzeczywiście, myśmy na początku nie obserwowali tego, ale dopiero po pewnym czasie okazało się, że to spowodowało rzeczywiście zwiększony napływ kapitału. No i to jest ten element, który wspiera ten element. Mamy szczyt ostatnio na Kakale, gdzie to są ewidentnie elementy związane z globalnym ociepleniem, z suszą w Afryce Zachodniej, etc., etc. Mamy złoto, co jest też jakimś tam odbiciem sytuacji geopolitycznej, ale też tego, że słabnie dolar. Na niektórych chyba też tak wystrzeliła miedź ostatnio, chyba wczoraj czy przedwczoraj, bo to też jest efekt, część tych surowców po prostu mocno zyskuje w sytuacji, w której słabnie troszeczkę dolar. Ale oczywiście mamy pewien sentyment, mamy pewien taki ogólny sentyment. Ja jednak bym zachęcałbym, żebyśmy nie patrzyli na to jak na taką jakąś magmę, ale żebyśmy sobie każdy z tych rynków analizowali oddzielnie, bo myślę, że to jest, że to jest mimo wszystko jednak rozsądniejszy sposób patrzenia na to, na to wszystko.
Dobrze. Paweł, zaniepokoiłeś mnie z tą ceną kakao i tak dalej.
No, powiem ci, że nie wiem jak teraz, bo dzisiaj nie sprawdzałem, było 7 tysięcy ostatnio przekroczone. No tutaj trochę się tym trochę temat eksplorowałem, no mała szansa, wiesz, to się zdarzają się takie momenty, myśmy to obserwowali na gazie jakiś czas temu, że jakiś surowiec budzi duże zainteresowanie inwestorów z rynku finansowego, którzy bardzo mocno wtedy wchodzą na ten rynek. I chyba tych kontraktów terminowych na kakao jest teraz tak dużo, dlatego że tak wielu inwestorów finansowych chciało skorzystać na tym wzroście. Jest tych kontraktów terminowych dużo więcej niż fizycznego kakao na rynku. Więc to jest tak, że To jest też ciekawy aspekt. Chyba już nie zdążymy dzisiaj o tym porozmawiać, ale te all-time highs, ATH, one czasami implikują kolejne ATH. To znaczy jedno ATH tak naprawdę implikuje kolejne i kolejne. Dlatego, że część inwestorów, znaczy tych aspektów jest bardzo dużo, ale część inwestorów chociażby słysząc o tym, że pojawił się taki szczyt, to postanawia zainwestować. Zachęcamy tutaj, myślę, do takiej zimnej głowy w takiej sytuacji, bo nie pamiętam kto, ale jakiś taki inwestor amerykański, który zawsze mówił, że jeżeli o jakąś akcję pyta go jego szofer, czy tam ktoś...
Chyba Rockefeller.
Rockefeller chyba, tak. To znaczy, że chyba to już nie ten moment jest, że to już jest ten moment, kiedy musimy być bardzo ostrożni, bo skoro do niego te informacje już dotarły, to znaczy, że jesteśmy gdzieś blisko tego szczytu i możemy mieć do czynienia z korektą.
Dobra, to jak zwykle ostrożność zawsze potrzebna. Paweł, ostatnie pytanie na dzisiaj, jak każdego zawodowego analityka, muszę cię, przynajmniej tu mrugam jednym okiem, że pytanie jest humorystyczne, zapytać o poziom WIG-u 20 na koniec roku.
Wiesz co, ja teraz, bo jak rozumiem LPP wpłynęło na spadek WIG-u 20 dosyć...
Tak, ale nieznacznie, bo jednak...
Nieznacznie,
no, nieznacznie,
tak,
nieznacznie, bo tam on nie waży. No to raptem 1,38% przy prawie tu i teraz prawie 30% spadku LPP, no to nic nie znaczy, także to...
Tak, to znaczy wiesz co, ja jestem dosyć optymistyczny, jeżeli chodzi o polski rynek, aczkolwiek trudno mi to mimo wszystko przekładać na, no mamy tyle lat za sobą takich, bym powiedział, traumy związanej z polską giełdą, że czasami wiesz, ciężko mi się z tej traumy wyrwać. Wydaje mi się, że jednak będziemy w trendzie wzrostowym. Optowałbym gdzieś optymistycznie do okolicach 2500 na koniec roku.
To lepiej się poczułem, bo ja też jak zawodowy analityk też powiedziałem.
Tak widzę, że wiele tych różnych problemów, które no, mamy nowy rząd, mamy zmiany w spółkach, tych, gdzie mamy duży udział Skarbu Państwa. Wydaje mi się, że idziemy w kierunku pewnej poprawy zarządzania. Oczywiście polityka zawsze będzie miała wpływ tutaj na te spółki, ale mam wrażenie, że jednak ten poziom pewnej kultury korporacyjnej będzie... Że on będzie lepszy. Polskie banki, jak sądzę, zarabiają w ogóle duże pieniądze, ale też radzą sobie, tak naprawdę temat kredytów frankowych powoli się kończy. Myślę, że też te banki państwowe właśnie powinny lepiej sobie radzić. Wydaje mi się, że Orlen też ma przed sobą troszeczkę lepszą, jak już tylko skończy się ten cały szum związany z połączeniem z Lotosem i zobaczymy, co z tego wszystkiego zostanie, to też powinno to pozytywnie wpływać na sytuację na giełdzie. Więc ja raczej optymistycznie, ale tak jak mówię, cały czas gdzieś mamy tą traumę, bo przecież ja zawsze staram się ostatecznie sięgać do fundamentów, tak może nawet nie ostatecznie, tylko opieramy się na pewnych fundamentach, no i można powiedzieć, że od 8 lat, czy może nawet dłużej, jakby polska giełda nie odzwierciedla wzrostu naszej gospodarki. I mam wrażenie, że to jest gdzieś jednak jakiś odłożony, bo ja powiedziałem tak o tych 2500 punktów, ale wydaje mi się, że jeśli my jakby troszeczkę wyjdziemy z tej traumy i ten rynek kapitałowy zacznie rzeczywiście wrócić do takiego poziomu, w którym będzie odwzorowywał naszą gospodarkę, to te potencjały wzrostu dla naszego rynku są dużo, dużo większe. Tylko musimy chyba się i nasi inwestorzy i rynek musi się przekonać, że możemy wrócić właściwie te problemy się zaczęły, jak zaczęła się reforma OFE, tak, poprzednia wprowadzona przez rząd Donalda Tuska, czyli skończyły się te transfery do otwartych funduszy emerytalnych, co jak widać przez wiele lat bardzo, bardzo pomagało naszemu rynkowi kapitałowemu.
Dobrze, Paweł, czy podsumowałbym cię tutaj twoją wypowiedź, że jesteś optymistą?
Ja bym chciał namawiać Polaków, wiesz, do tego, żeby budowali swoje zabezpieczenie emerytalne i żeby to nie państwo za nich te pieniądze na giełdę wysyłało, tylko żeby oni to robili sami.
Jasne.
Może będzie pewnie okazja, żeby o tym porozmawiać właśnie pewnie podczas Wall Street, bo pewnie znowu będziemy rozmawiać o tej krótszej perspektywie, no ale też o tej wieloletniej, bo przecież spotykamy się już 28, znaczy ja fizycznie nie spotykam się 28 raz, ale mogę powiedzieć tak, że spotykamy się po raz 28 tak. Na konferencji Wall Street.
Tak jest. Dobrze, Paweł, to jeszcze raz w takim razie zapraszamy w takim razie uczestników, słuchaczy, inwestorów na konferencję Wall Street 7-9 czerwca do Karpacza. Tak, to będziemy mogli tam.
Tak, zdecydowanie zapraszamy.
Razem.
Fajniejszego czasu związanego z rynkiem kapitałowym niż ten, który można spędzić w Karpaczu, raczej trudno jest znaleźć.
Dobrze.
Tak? Bo oczywiście siedzenie przed komputerem i tradowanie czy inwestowanie jest fajne, ale jak można się spotkać w takiej pięknej lokalizacji i porozmawiać z innymi inwestorami, to jest to naprawdę bardzo wartościowy czas.
Bardzo serdecznie dziękuję, Paweł, za poświęcony czas. Proszę Państwa, ja się nazywam Michał Masłowski. Moim Państwa gościem był Paweł Majtkowski z eToro. Dziękuję serdecznie.
Świetnie, bardzo dziękuję i do zobaczenia w Karpaczu.
Do zobaczenia.